A dzisiaj rozmowy niedokończone. Kontynuujemy temat, który podjęliśmy o godzinie 18.15 w telewizji Trwam. Debata smoleńska, podsumowanie. Naszym gościem jest pan poseł Stanisław Piotrowicz, wiceprzewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże państwu. Wszystkich gorąco witam.
Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność pana posła dzisiaj z nami w telewizji, teraz w radiu. Nasza rozmowa, która opiera swoje wnioski i wszystkie podejmuje te sprawy, które były działaniem tej wczorajszej debaty smoleńskiej, która odbyła się w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo ważnej debacie, dlatego że ona zgromadziła w swoich przedstawicieli, ludzi bardzo wybitnych w świecie nauki, co szczególnie dla nas ważne, dlatego że nieraz, jeżeli mówimy o katastrofie smoleńskiej, o tak zwanej teorii jakichś spiskowych, a nie poszukiwaniu prawdy, jak to się lansuje w wielu mediach, czy wrzuca się różne tematy zastępcze, aby od tego odejść, to również nieraz dyskredytuje się te osoby. I tak pokrótce moglibyśmy przedstawić, to był pan doktor inżynier Grzegorz Szuladziński z Sydney, wybitny fachowiec, pan profesor Wiesław Binienda, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu w Akron, również specjalista w swojej dziedzinie i wybitny uczony, który rzeczywiście jego głos nie jest jakimś głosem odosobnionym, ale specjalistą liczącym się w Stanach Zjednoczonych. Pan doktor inżynier Wacław Bereczyński z Filadelfii to wieloletni pracownik koncernów lotniczych Bombardier, Boeing. Pan doktor Kazimierz Nowaczyk z Baltimore. No i tych profesorów tam mieliśmy, jeszcze pan profesor oczywiście Marek Czachor, pan profesor Marek Dąbrowski. Także tutaj to grono rzeczywiście specjalistów wybitnych, którzy podejmują dyskusję nad faktami i nad tym, o co nam chodzi, czyli o to, aby dotrzeć do prawdy, panie pośle.
Tak, myślę, że trzeba zacząć od tego, że inicjatywa zorganizowania takiej konferencji wypłynęła od stowarzyszenia pod nazwą Doktoranci dla Rzeczypospolitej. I miejsce też nieprzypadkowe, bo Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że w katastrofie lotniczej zginął ksiądz profesor rektor Rumianek, rektor właśnie tego uniwersytetu. Jest jakieś moralne zobowiązanie do tego, by dociekać prawdy. Oczywiście wiadomym jest, że życia nikt nie wróci, nikomu. Że co się stało, to się nie odstanie, ale wszyscy przecież stale i zawsze łakniemy prawdy. Ja już we wcześniejszej audycji telewizyjnej wspominałem o tym, że warto się wczuć czasem w taką sytuację, gdy nam stanie się jakaś krzywda, może nie tak wielka, że ginie ktoś bliski, ale gdy stanie się jakaś krzywda, domagamy się wyjaśnienia, dlaczego tak się stało. Przecież sam znam takie przypadki, kiedy rodzice, utraciwszy swoje dziecko w niejasnych, czasami dla nich okolicznościach, przez całe lata dociekali do prawdy, wiedząc, że nikt dziecku życia nie wróci. Ale czuli w sobie taki moralny obowiązek wyjaśnić prawdę. Skoro ten, co zginął, nie może się o tą prawdę upomnieć, to taką naturalną rzeczą, naturalnym odruchem serca jest to, by inni żyjący do tej prawdy dociekali. Zresztą życie w zakłamaniu, życie w nieprawdzie, to jest upokarzające dla człowieka. Dlatego też tą myślą, jak sądzę, wiedzione Stowarzyszenie Doktoranci dla Rzeczypospolitej zorganizowało na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie w dniu wczorajszym, 5 lutego, konferencję naukową. Na tą konferencję zostali zaproszeni, jak już ojciec wspomniał, najwybitniejsi profesorowie. Wielu z nich światowej sławy, wielu z nich bardzo cenionych w Stanach Zjednoczonych, będący konstruktorami najnowocześniejszych samolotów, pracujący również w NASA, znani na świecie i cenieni. I serdecznie wdzięczni im jesteśmy za to, że już po raz kolejny zechcieli przyjechać tutaj do Polski i zaprezentować wyniki swoich badań. Mało tego, bardzo oczekiwali, że na tą konferencję przybędą przedstawiciele komisji Jerzego Millera. Byli wszyscy zaproszeni. Ponieważ wielokrotnie zespół parlamentarny do spraw zbadania przyczyn katastrofy zapraszał przedstawicieli komisji Millera po to, żeby zaprezentować własne ustalenia, żeby prosić, żeby oni odnieśli się do naszych ustaleń, ba, żeby również zespołowi parlamentarnemu, a więc parlamentowi, przedstawili badania, jakie przeprowadzili, metodykę tych badań i żeby wreszcie odnieśli się do tych zastrzeżeń kierowanych w stronę raportu Millera przez parlamentarny zespół do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej, jak również żeby odnieśli się do badań zaprezentowanych między innymi w dniu wczorajszym na konferencji na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. No niestety nikt nie pojawił się. Myślę, że ta nieobecność ekspertów komisji Millera została właściwie odczytana przez Polaków.
Ale co ciekawe, panie pośle, bo to jest też w nauce. Ona zawsze domaga się obiektywnych sprawdzenia, doświadczeń. Kiedy obiegają świat jakieś nowinki ze świata nauki, coś nowego, zawsze proszę zauważyć, że jest pewien dystans, prawda? Poczekajmy, zbadajmy dobrze, niech to zastanawią się inni specjaliści z innych krajów. Jeżeli rzecz jest bardziej taka wzniosła dla nauki, ważna, no, żeby dokonać pewnej weryfikacji. Więc nauka domaga się weryfikacji, sprawdzenia. No tak niczym równanie matematyczne. Można je rozwiązać, ale nieraz można zgubić jedno działanie w długim równaniu i wynik będzie zły. I chodzi o to, żeby parę osób spojrzało, prawda? I myślę, że gdy tak komentujemy tą nieobecność przedstawicieli komisji Millera, którzy, no trzeba przyznać, ich język w mediach, ocenianie, dyskredytowanie profesorów, których wymieniliśmy, bo też zapomnieliśmy wymienić pana profesora Jacka Rońdę, który moderował wczoraj całą tą debatą smoleńską, jest jakby takim trwaniem, że tylko my mamy rację. Nie chodzi, że nam o prawdę, nie. Że my mamy teorię, którą wysnuliśmy zaraz w paru minutach po katastrofie, że mgła, błąd pilota, że lądowali i że była próba, to co pan poseł mówił w telewizji, że tak naprawdę to, co już wiemy, rzeczywiście decyzja była, odchodzimy, potwierdzona przez drugiego pilota i nie odeszli.
To prawda. Trzeba wrócić do tej kwestii, którą ojciec poruszył, mianowicie do języka, jakiego używają przynajmniej niektórzy członkowie komisji Millera, którzy tak ostatnio bardzo często pojawiają się w różnych mediach. Oni nie używają żadnych argumentów. Oni używają języka zniesławiającego, języka dezawuującego przedstawicieli świata nauki. Nie odnoszą się do argumentów, nie nawiązują rzeczowej polemiki, ale myślę, że to świadczy o ich klasie, a może lepiej powiedzieć o braku klasy. Bo gdyby tą klasę mieli, to zechcieliby się spotkać jak naukowiec z naukowcem, przedstawić swoje badania, podzielić się wątpliwościami. Tego oczekiwali wybitni profesorowie zgromadzeni na konferencji. Oni wielokrotnie podczas wcześniejszego pobytu w Polsce z pokorą godną naukowca powiadają: my w sposób jawny pokazujemy, przy pomocy jakich metod i do jakich wniosków doszliśmy. Jeżeli przedstawiciele komisji Millera uważają, że nie mamy racji, bo być może, to niech przeprowadzą rzeczową krytykę. Niech pokażą, w czym się mylimy i dlaczego się mylimy. Tymczasem zamiast rzeczowych argumentów są obraźliwe słowa, a wszystko to, co przedstawia inne scenariusze, określane jest mianem teorii spiskowej. Ale los czasami bywa rzeczywiście nieubłagany. Wczoraj właśnie na konferencji przypomniano, że jednym z głównych założeń Komisji Millera to jest to, że samolot we mgle prowadzony przez pilotów, którzy popełniali kardynalne błędy, zahaczył o brzozę, w następstwie zahaczenia o brzozę utracił skrzydło, i później wykonał beczkę i rozczaskał się tak, że wszyscy zginęli. Oczywiście nie przeprowadzono tutaj żadnych badań, przynajmniej komisja ich nie zaprezentowała. Natomiast panowie profesorowie przeprowadzili ze Stanów Zjednoczonych, mówię tu o panu profesorze Biniędzie, o panu profesorze Nowaczyku, przeprowadzili badania, przeprowadzili symulacje w oparciu o najnowocześniejsze programy komputerowe i okazuje się, że taka wersja nie wytrzymuje krytyki. To jest wręcz niemożliwe, ażeby samolot o tak potężnej konstrukcji i o tak dużej wadze po uderzeniu w brzozę utracił skrzydło.
A panie pośle, to jest ciekawe jeszcze, bo gdy mówimy o tej brzozie, tym skrzydle, to prokuratura stwierdziła teraz, że jednak to nie było na wysokości 5 metrów uderzenie, a na wysokości 9, co pan Nowaczyk sobie podkreślił. A jaki to jest dla nas wniosek? No bardzo prosty, że na 5 metrach ta brzoza, która była stara i spróchniała i wiele tych rzeczy, które panowie doktorzy mówili wczoraj profesorowie, miała 40 centymetrów, ale już na 9 miała 15 centymetrów. Już nawet pomijamy fakty 40 centymetrów, nie? Ale jak się to tam wszystko wydaje mityczne i w zderzeniu z nauką, bo, prawda? Z nauką. Tak. Śmieszne.
Ale można powiedzieć, nie wiadomo, różnie te badania mogą wyglądać, ale oczywiście w oparciu o te badania konstruuje się samoloty, z tych badań wyciąga się wnioski, to jest rzeczą oczywistą. Ale swoistego rodzaju, ja to powiem w cudzysłowie, eksperyment przeprowadził jeden z członków komisji Millera, niejaki pan Benedykt. Mianowicie wczoraj przypomniał o tym pan profesor Rońda. Mianowicie pan Benedykt w listopadzie ubiegłego roku lekkim samolotem drewnianym leciał nad Powązkami i zahaczył skrzydłem o latarnię o grubości 20 centymetrów. I otóż ten lekki samolocik z drewnianym skrzydłem sklejanym przeciął tą latarnię. Przecież to był najlepszy, można powiedzieć, eksperyment, który pokazał, co się dzieje, jeżeli taki lekki samolocik zderza się z metalową latarnią, to ją przecina, natomiast samolot, który waży ponad 100 ton, miałby utracić skrzydło po zderzeniu się, po zahaczeniu o brzozę. Ja już raz przypominałem również inny przypadek sprzed kilku lat. Być może, że niektórzy państwo przypominają sobie, jak we Włoszech piloci amerykańscy stacjonujący w tamtejszej bazie w chwilach wolnych prowadzili swoistego rodzaju zabawy, mianowicie który z nich przeleci pod liną kolejki linowej. Wymagało to precyzji, żeby się zmieścić pod liną kolejki i jednocześnie nie zahaczyć o ziemię. Oczywiście ta zabawa udawała się jakiś czas, aż wreszcie w pewnym momencie i jeden z tych samolotów wojskowych skrzydłem zahaczył o linę i oczywiście linę, na której wisiały wagoniki, można sobie wyobrazić o jakiej grubości. Zresztą wielu z nas widzi, jak wyglądają kolejki linowe w górach.
Wystarczy tą linę na Kasprowy, ciężkie metalowe liny.
Tak, więc ten samolot skrzydłem przeciął tą linę i poleciał dalej i wylądował bezpiecznie na lotnisku. Wtedy przecież mieliśmy możliwość oglądać to w telewizji, to tragiczne w sumie w skutkach zdarzenie, bo część osób z kolejki linowej poniosła śmierć. To pokazuje, to były zdarzenia na żywo, które pokazują, jak się zachowują przedmioty w zderzeniu z samolotem, w szczególności ze skrzydłem. Skrzydło, jak właśnie dowodzili panowie profesorowie już po raz kolejny, to jest jeden z najmocniejszych elementów konstrukcyjnych samolotu.
Jeszcze w Tupolewie wzmacniany dodatkowo kolejnym tym żebrem.
Tak.
Już nie jestem specjalistą, ale z tego, co pan profesor chyba Nowaczyk mówił, czy pan profesor Bnięda też o tym wspominał.
Tak, podkreślali właśnie panowie profesorowie, że jest w sposób szczególny to skrzydło wzmocnione. Trzeba przypomnieć, że Tupolew to jest konstrukcja bombowca i w związku z tym to jest wyjątkowo mocny samolot. A więc ta wersja po prostu nie wytrzymuje krytyki. Zresztą inne rzeczy już zostały też obalone. Nie chcę tych spraw powtarzać o generale Błasiku w kokpicie. Okazało się też to nieprawdą i tak dalej, i tak dalej.
Prokuratura na wniosek też po raz kolejny stwierdziła oficjalnie i jakby podkreśliła to zdanie, że nie było mowy o tym, żeby pan generał Błasik był w kokpicie w momencie katastrofy czy wcześniej. To jest wykluczone, a przecież to była jedna z tez haniebnych, która szargała imię polskiego generała, dowódcę Sił Powietrznych Rzeczypospolitej. I państwo nie potrafiło bronić swoich generałów. To jest też również taki przykry smutny.
No, to jest, drogi, czy to jest bolesne? Po pierwsze, doszło do tragicznej katastrofy. Podkreślano to, nienotowanych w dziejach nowożytnych. Proszę pokazać, w którym kraju w ciągu jednej chwili naród utracił elitę, utracił dowódców wszystkich rodzajów sił zbrojnych. 6 generałów natowskich. Tak, to jest przypadek bez precedensu. Łącznie z naczelnym dowódcą sił zbrojnych w osobie prezydenta Rzeczpospolitej. Nigdy na żadnej wojnie tylu generałów żeśmy nie stracili. W związku z tym normalną rzeczą jest, że powinniśmy dociekać do prawdy i powinien być zaangażowany w to cały aparat państwowy. Tymczasem okazuje się, że ani wizyty nie przygotowano we właściwy sposób, ani też państwo polskie kompletnie nie zaangażowało się w wyjaśnienie tej strasznej katastrofy. Wręcz przeciwnie, z pogwałceniem prawa oddało wyjaśnianie całej sprawy w ręce rosyjskie. I to jest zdumiewające, dlatego że wiadomym jest, iż nie łączą nas z Rosją relacje serdeczne, przyjacielskie, a gdyby nawet tak było, to przecież jest rzeczą naturalną, że ci, którzy ponosili odpowiedzialność za bezpieczeństwo głowy państwa, ci, którzy ponosili odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych wszystkich osób i za cały ten lot, powinni być zainteresowani, żeby dociec do prawdy. Państwo powinno wejść w posiadanie takiej wiedzy po to, żeby wyciągnąć wnioski też i na przyszłość. Jak można budować wnioski na przyszłość? Bo często to słyszę, że komisja do badania wypadków lotniczych to w zasadzie nie jest zainteresowana tym, żeby ustalać, kto winien, kto nie winien, tylko że jest winna ustalić w ogóle przyczynę katastrofy, ale to też nie jest tak najważniejsze, ale najważniejsze to jest wyciągnąć właściwe wnioski, żeby podobne katastrofy w przyszłości nie miały miejsca. Ja się mogę z tym zgodzić, że najważniejsze jest to, żeby wyciągnąć wnioski, żeby się coś w przyszłości ponownie nie wydarzyło. Ale żeby wyciągnąć wnioski właściwe, no to trzeba wiedzieć, jak doszło do katastrofy. O, jeżeli przyszłość chce się budować na fałszywych podstawach, no to wiadomym jest, że ta diagnoza na przyszłość nie będzie trafna.
Będzie ona od początku no, zachwiana i fałszywa, bo jeżeli budujemy na fałszu, no to nie da się zbudować czegoś dobrego bez dobrego fundamentu, mówiąc bardzo prosto.
No trudno z fałszu wyciągnąć właściwe wnioski.
To jest zawsze... teza jest kłamliwa już w momencie, kiedy człowiek próbuje jakoś modulować czy stwarzać świat, kreować według fałszywych podstaw. Już wtedy to wszystko się chyli ku upadkowi. Ale panie pośle, jaki to był lot w takim razie? Bo pan jest też jest członkiem, no, wiceprzewodniczącym tej sejmowej komisji. Był pan przez wiele lat prokuratorem, człowiek, który też jest obeznany w prawie, wiceministrem. Jak to wyglądało bo jest też wiele, myślę, manipulacji i kłamstwa, ale później jest cała konsekwencja tej konwencji chicagowskiej, która chyba też była wczoraj podjęta na tej debacie smoleńskiej.
No, tych nieprawd to było mnóstwo. Zresztą, jeżeli chodzi o stronę merytoryczną, to naukowcy zakwestionowali zasadnicze zręby zarówno opinii Makowskiej, jak i opinii Komisji Millera. Natomiast, niezależnie od tego, ze strony wysokich funkcjonariuszy tego państwa wielokrotnie padały kłamliwe słowa. Warto przypomnieć słowa pani minister, wtedy minister zdrowia, obecnie pani marszałek Kopacz, o świetnej współpracy polsko-rosyjskiej. To państwo już znacie te fakty, bo wielokrotnie się o tym mówi, jak to na metr przesiano ziemię, jak pieczołowicie przeszukiwano teren, jak zabezpieczano wszystko w sposób należyty, jak polscy lekarze stanęli obok rosyjskich lekarzy, a jak ubrali fartuchy, to już nic do siebie mówić nie musieli, bo taka była wzorowa współpraca. Ale pamiętam też wypowiedzi pana generała Parulskiego w Senacie, kiedy stawiałem mu osobiście pytania. Pamiętam również kłamliwe wypowiedzi pana ministra Jerzego Millera, który no, z wyjątkowym cynizmem wprowadzał Senat w błąd. Pamiętam przecież, jak utrzymywał długo, że i w Senacie również, w kilka miesięcy po katastrofie, utrzymywał w dalszym ciągu, że samolot był samolotem cywilnym. No wtedy przecież osobiście argumentowałem, panie ministrze, ale jakże to możliwe, skoro samolot należy do 36. Pułku Specjalnego Lotnictwa Wojskowego, skoro prowadzony jest przez pilotów wojskowych, skoro piloci lecą na rozkaz, skoro na pokładzie są generałowie Wojska Polskiego, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, jednocześnie generałowie natowscy.
No i zwierzchnik sił zbrojnych.
Jest zwierzchnik sił zbrojnych w osobie prezydenta. Panie ministrze, jak pan może utrzymywać, że to jest lot cywilny? Ale my dziś wiemy, dlaczego pan minister to utrzymywał. Bo chciał za wszelką cenę dopasować do konwencji chicagowskiej. Bo on doskonale wiedział, że ta konwencja może mieć zastosowanie tylko w odniesieniu do samolotów cywilnych. No i tu tkwi zasadniczy błąd. Dlatego, że właściwą podstawą prawną do wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej było porozumienie wojskowe polsko-rosyjskie z 1993 roku. I w oparciu o to porozumienie, tak na dobrą sprawę, przez pierwsze dni po katastrofie było prowadzone wspólne śledztwo. To porozumienie dawało mocną pozycję Polsce do tego, żeby efektywnie przedstawiciele państwa polskiego mogli uczestniczyć we wspólnym śledztwie. Ale skoro Rosjanie później zorientowali się i podsunęli konwencję chicagowską, załącznik 13, rząd polski natychmiast na tą propozycję przystał. Ja mogę się nie dziwić premierowi, że on prawa nie zna, bo przecież prawnikiem nie jest, ale piastuje najwyższy urząd w państwie. Ma sztab urzędników. W związku z tym, jeżeli pan premier podejmuje takie decyzje bez doradztwa również i w innych dziedzinach, to trudno się dziwić, że dziś gospodarka w Polsce tak wygląda, jak wygląda. Bo mądrość nie polega tylko na tym, żeby wszystko samemu wiedzieć. Mądrość pozwala też dochodzić do takiego wniosku, że są obszary, w których ja wiedzy nie mam. A zatem powinienem skorzystać z wiedzy tych, którzy ją posiadają. To zresztą Sokrates u syłku dni swoich powiedział, mędrzec powiedział, to wiem, że nic nie wiem. A więc ta skromność cechuje ludzi wielkich, ale premier miał możliwość, być może, że skorzystał, a być może, że w ogóle nie korzystał, bo go to nie interesowało. Skoro pojawiła się możliwość, że wszystko można przekazać Rosji, to skrzętnie z tego skorzystał i otrzepał ręce. Zresztą tego rodzaju myślenie to też mogłoby potwierdzać zachowanie również i w innych dziedzinach, kiedy to rząd próbuje odsuwać odpowiedzialność w każdej dziedzinie od siebie. Jeżeli są zaniedbania w wymiarze sprawiedliwości, to przecież słyszymy ze sfer rządowych głosy, to nie my, to niezawisły sąd. Jeżeli są zastrzeżenia obywateli do niewłaściwego czasami funkcjonowania prokuratury, no to pan premier powiada, przepraszam, to nie rząd, to nie ja, to niezależna prokuratura. I tak dalej, i tak dalej. I być może, że to również ten mechanizm spowodował to, nie, niech to wyjaśnia Rosja. Niech wyjaśniają Rosjanie, a my możemy powiedzieć, jeżeli nawet źle wyjaśnią, no to nie my, no to oni. Zresztą dziś cały czas się też próbuje jeszcze stwarzać wrażenie, jakoby polska prokuratura i jakoby komisja Millera to były niezależne od Rosji badania. Nawet ostatnio przecież w tym filmie przez National Geographic też pokazywano i był tam, pamiętam, taki fragment, jak to dwa do niedawna zwaśnione państwa świetnie współpracują w wyjaśnianiu tej katastrofy. A my przecież wiemy, bo już nawet trudno rządzącym dziś utrzymać to w tajemnicy, że tej współpracy to po prostu nie ma.
No jeżeli, no to tak wrzucając tylko w pana posła myśl, to jeżeli mówimy o współpracy i na przykład, to wczoraj też wybrzmiało, o kontach natarcia, to tak tylko wrzucam ten temat. Komisja Millera opiera się na zdjęciach słabej rozdzielczości, zrobionych przez amatora, nie wiadomo jakim obiektywem, jakim aparatem. To już też o czymś mówi. Jeżeli komisja Millera bierze identyfikuje części oderwanego samolotu. I tu chodzi o ten lewy statecznik słynny, który najpierw na jednym zdjęciu satelitarnym 11 kwietnia był 30 metrów z prawej strony, a 12 kolejnego dnia na kolejnym zdjęciu jest już w innym miejscu z lewej strony, dlatego że Rosjanie przenosili to te wszystkie szczątki samolotu w jedno miejsce i na tym komisja Millera bazuje takie daje jakby w oparciu właśnie tezy, prawda, przyjmuje i podpisuje się pod tym pieczęcią Rzeczpospolitej, czyli poważnej instytucji rządowej, która wyjaśnia przyczynę katastrofy, a robi to tak niechlujnie, to wtedy właśnie się rodzą te pytania, które pan poseł nam tutaj przedstawia i te wszystkie nasze tezy i problemy z tym, że to było po prostu zrobione tak jak było zrobione, niechlujnie, byle jak i...
No wszystko tak wygląda, dlatego że przecież komisja Jerzego Millera korzystała z materiałów udostępnionych przez MAK. Niewiele tam, ja przynajmniej nie mam takiej wiedzy, ale wiem jedno, że członkowie komisji Millera, wielu z nich w ogóle wraku nie widziało. Na tą okoliczność miałem w rękach dokument właśnie podpisany przez 13 członków komisji Jerzego Millera. To był list do pana ministra, szefa kancelarii premiera Tomasza Rebskiego i list do pana ministra ówczesnego Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury, w którym uskarżają się, że nie zostali dopuszczeni do oględzin wraku. To było w kilka miesięcy po katastrofie, że nie zostali dopuszczeni do oględzin wraku. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba gdzieś w 9 miesięcy po katastrofie. Oni tego wraku nie widzieli. Nie wiem, czy go ostatecznie zobaczyli. Ale jedno jest pewne. Nikt z członków ani MAK-u, ani Komisji Millera nie dokonał rekonstrukcji wraku. Gdy miał być emitowany film National Geographic, a wcześniej czytałem recenzję, że jest to film tendencyjny.
A ja jedno tylko słowo, panie pośle, do tego filmu. Nie wiem, czy pan wie, że na przedpremierę tego filmu zostali zaproszeni dziennikarze bardzo pieczołowicie dobrani. Tam dziennikarzy niezależnych, czy też dziennikarzy innych mediów, czy nurtu nie zaproszono.
No tak, ale to przecież też widać, pod czyją narrację ten film został
stworzony.
No przecież głównymi narratorami to tam jest pan Lasek, pan Jerzy Miller, pan redaktor Geppert z Gazety Wyborczej. To oni przecież narzucają cały ton tego filmu. I ja o tym wiedziałem, że to tak będzie. Natomiast znając wcześniejsze filmy z tej serii, gdzie prezentowano, w jaki pieczołowity sposób dochodzi się do wyjaśniania innych przyczyn katastrof, no to czegoś my Polacy też z tych filmów nauczyliśmy się. Zobaczyliśmy, jak z dna oceanu wydobywane są czasami najdrobniejsze fragmenty samolotów. Jak poszukuje się drobnego detalu, którego brakuje do zrekonstruowania wraku. I pomyślałem sobie, bo tą wiedzę właśnie też czerpałem z tych filmów. I byłem ciekaw, w jaki sposób w tym filmie pokazany zostanie sposób prowadzenia śledztwa w tej sprawie. I jak odniosą się do rekonstrukcji wraku. Przecież wiem, że on nie został w pełni zgromadzony, nie został w pełni zebrany. Przecież w okolicy mnóstwo szczątków tego wraku jeszcze pozostawało.
No i co ciekawe jeszcze, że samolot zaczął się rozpadać o wiele wcześniej niż...
Ale tak,
niż się spotkał z tą mityczną pancerną brzozą.
Tak,
prawda?
To też już przecież wiemy mało tego, no ze zdjęć satelitarnych też przecież wiemy z tych amerykańskich, że fragmenty samolotu były po katastrofie przemieszczane.
Tak,
ktoś w tym interes miał, żeby te elementy przemieszczać. W szczególności wiem, że między innymi statecznik tylny samolotu został przemieszczony w inne miejsce. Odnosi się w ogóle wrażenie takie, jakby Rosjanie po katastrofie oczywiście nie pozbierali wszystkiego, ale starali się tak mniej więcej, bo zdawali sobie sprawę, że zbyt duży to rozrzut jest tych szczątków samolotu, bo gdy samolot spada z tak niskiej wysokości, to trudno sobie wyobrazić, to jest wręcz niemożliwe, jak podkreślali to eksperci, żeby rozleciał się, żeby tak został, w tak drobne detale się rozsypał i na tak wielkiej przestrzeni. Zresztą eksperci też pokazywali wczoraj, że na samolot zadziałały, na konstrukcję samolotu zadziałały siły odśrodkowe. Świadczyło o tym rozerwane nity. Przecież te nity znalezione zostały również w ciałach ofiar. To dowiedzieliśmy się w trakcie ekshumacji, że w ciele ofiary znaleziono nity. Jak panowie profesorowie mówili, nity są używane do zespalania konstrukcji na ścinanie. Natomiast jeżeli coś jest narażonego na ciśnienia, to nigdy tych rzeczy się nie nituje, tylko śrubami skręca.
Tak.
W związku z tym samolotów, jak podkreślali, nie konstruuje się na wysokie ciśnienie w środku. Tymczasem dla profesorów, specjalistów z dziedziny jest rzeczą oczywistą, że na samolot od wewnątrz zadziałało wysokie ciśnienie, które spowodowało rozerwanie nitów.
Już nawet pomijamy tę kwestię, gdy mówimy o trajektorii lotu według MAK-u i Millera komisji, że wszelkie drzewa naokoło nie były ścięte, co przeczy wysokości, na jakiej samolot miał się poruszać wedle ścieżki podanej przez te dwa raporty. Skoro tak, powinny być ślady. No nie ma. To jest kolejna sprawa, która nas bardzo zastanawia. A tak jak pan poseł mówił o tych częściach samolotu, to jest ciekawe dla naszych słuchaczy. Tutaj pan doktor Bereczyński mówił o tym, że komisja, był taki raport NTSB, amerykańskiego odpowiednika MAC-u, który właśnie badał katastrofę Boeinga 747, który wystartował z Nowego Jorku i rozbił się w Atlantyku. I pojawiły się oczywiście pewne teorie. Tylko się pojawiły teorie zamachu terrorystycznego, więc aby sprawdzić te teorie właśnie naukowo, podjęto próbę sprawdzenia hipotezy, aby ją wykluczyć, aby ją potwierdzić. Ostatecznie tą hipotezę wykluczono, ale z tego właśnie z wody wydobyto fragmenty, które, to co już mówiliśmy w telewizji, największe miały poniżej 7,5 cm, których brakowało. A więc zobaczmy, całkowicie odtworzono wrak samolotu, żeby sprawdzić, żeby dojść do prawdy. My wiemy, że do tej pory wrak leży w hangarze dzisiaj, ale masa części od tego tu polewa leży troszkę dalej, tak złożone na stertę, o którym się mało mówi i mało kto wie.
Tak, ale przecież sporo też trafiało na żłomowiska w Rosji. Przecież do naszego zespołu zgłosił się, już nie pamiętam, burmistrz któregoś miasteczka, który był na wycieczce w Smoleńsku i tam właśnie nawiązał kontakt z Rosjaninem, który go zaprowadził do swojego garażu i w garażu tam miał u siebie fragmenty tego właśnie samolotu. Także myślę, że jeszcze i do dziś tam można różne fragmenty w okolicy pewnie znaleźć. Zresztą cały ten teren szybko wyplantowano, posłano ciężki sprzęt, zasypano ziemią, przyłożono płytami, tak żeby już nie było możliwe wracanie do oględzin miejsca zdarzenia. Zresztą tu widać było, ja przy różnych innych okazjach na to wskazywałem, w jak skandaliczny sposób prowadzono śledztwo. No, polscy prokuratorzy niestety, ale w Rosji nie wykonali w zasadzie żadnych czynności procesowych tuż po katastrofie. Wiem tylko tyle, że pan generał, wtedy pułkownik Parulski, był obecny przy sekcji zwłok pana prezydenta. Natomiast pozostałe sekcje zwłok na terenie Rosji wykonane były bez udziału polskich prokuratorów. Prokuratorzy też nie uznali za stosowne, żeby takie sekcje przeprowadzić w Polsce wtedy, kiedy to już było możliwe. Zresztą bardzo to przykre było, gdy nie tylko w dniu katastrofy nikt na prezydenta na lotnisku nie czekał. W szczególności to tak jakby przewidywano, że on tam nie przyleci. Nie było tam funkcjonariuszy BOR-u. Przecież to na kpiny zakrawa, jak dziś właśnie BOR wskazuje na to, że tam na lotnisku na prezydenta czekał jeden funkcjonariusz BOR-u. Jak się okazuje, tym funkcjonariuszem był kierowca pana ambasadora. Człowiek nieprzystosowany do zabezpieczania, niewyposażony w broń, niewyposażony w sprzęt do przeprowadzania rozmowy i tak dalej, do nawiązania kontaktu z innymi funkcjonariuszami. W związku to zakrawa na kpinę. To on miał tam niby na lotnisku zabezpieczać całe lotnisko kierowca pana ambasadora. To pokazuje, w jaki sposób Biuro Ochrony Rządu podeszło do zabezpieczenia wizyty pana prezydenta. Wczoraj wskazywano na wiele takich okoliczności wskazujących na zaniedbania. Mówiliśmy już o tym wcześniej na antenie telewizji, że funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu to elita. W każdym państwie ludzie ochraniający najważniejsze głowy w państwie rekrutują się spośród najlepszych żołnierzy, spośród najlepszych specjalistów. To jest pewnego rodzaju nobilitacja, ale też odpowiedzialność. To jest wielkie zaangażowanie. nie dopuścić do tego, żeby osobie ochranianej stało się cokolwiek. Zresztą jak wczoraj właśnie panowie, byli funkcjonariusze BOR-u, podkreślali, to nie chodzi w tym wypadku tylko o jakieś aspekty humanitarne, że funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu chronią czyjeś życie. Tam wchodzą w grę jeszcze inne elementy. W tych osobach kryje się majestat Rzeczpospolitej. Więc to nie ochraniali tylko ważnych osób, ale oni reprezentowali tutaj państwo polskie. Zresztą to nie są tylko taka swobodna moja interpretacja czy kogokolwiek. Te założenia wynikają z samej ustawy o Biurze Ochrony Rządu. Tam się wprost wymienia, że atak na osobę ochranianą przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu to jest jednocześnie atak na państwo, które oni reprezentują. Stąd to nadaje rangę tym czynnościom i nadaje wagę całemu temu przedsięwzięciu, które polega na ochranianiu osób najważniejszych w państwie. Chcę przecież powiedzieć, że Biuro Ochrony Rządu zabezpiecza i ochrania najważniejsze osoby w państwie. Ochraniają prezydenta, premiera, marszałków Sejmu, marszałków Senatu, ministra spraw zagranicznych, ministra administracji, a więc najważniejsze osoby w państwie korzystają z ochrony Biura Ochrony Rządu. I to, co się może wydarzyć najdramatyczniejszego w tej służbie, to jest nie sprostać wyzwaniu. To jest kompromitacja. I w tym wypadku funkcjonariusze BOR-u nie stanęli na wysokości zadania, bo do katastrofy doszło. I trzeba powiedzieć, że funkcjonariusze BOR-u, ich rola sprowadzała się nie tylko do uczestniczenia w locie, ale oni mieli przygotować i zapewnić bezpieczeństwo tej wizycie na długo wcześniej. Przecież o tym, że prezydent zamierza się wybrać z taką wizytą, zgłoszono grubo wcześniej. To nie jest tak, że prezydent powiada, jutro lecę do jakiegoś kraju. Tam obowiązują terminy. Przecież ponad miesiąc czasu wcześniej pan prezydent złożył zapotrzebowanie na samolot, bo przecież to mówi się tak, że to jest samolot prezydencki. To nie był samolot prezydencki. To jest samolot rządowy. To jest samolot rządowy, z którego korzystał prezydent. Ten samolot jest w gestii rządu. Prezydent nie dysponuje służbami, które by go miały chronić. Za bezpieczeństwo prezydenta odpowiada rząd. A to z tej roli wywiązuje się poprzez podległe mu służby. W tym głównie poprzez Biuro Ochrony Rządu. Skoro pan prezydent zadeklarował wolę wyjazdu do Smoleńska, to cała reszta, cała organizacja i wszystkie działania spoczywały na służbach podległych rządowi. Jeżeli nie było warunków bezpiecznych, jeżeli służby specjalne, jeżeli Biuro Ochrony Rządu dysponowało informacjami, że ten lot jest niebezpieczny, to się rodzi pytanie, dlaczego nie powstrzymano tego lotu? I rodzi się pytanie, dlaczego nie informowano pana prezydenta o zagrożeniach? A tu się okazuje, że Biuro Ochrony Rządu i inne służby państwowe nie wywiązały się ze swoich zadań i również rząd doskonale wiedział o tym, bo był o tym poinformowany pan minister Arabski, że strona rosyjska nie życzy sobie wizyty pana prezydenta. Ciekaw jestem, co pan minister Arabski zrobił z tą informacją, a w szczególności, czy ta informacja dotarła do Biura Ochrony Rządu. A już na pewno nie poinformowano o tym pana prezydenta. A więc wysłano prezydenta w niepewne, wysłano prezydenta w miejsce, którego wcześniej nikt nie zbadał, bo funkcjonariusze BOR-u nie byli na lotnisku w Smoleńsku. Nie przeprowadzali badań tego lotniska. A zatem pojechał pan prezydent w nieznane. A takim przykładem również tych zaniedbań jest to, że nawet te lotniska, które w dokumentach przewidziano jako lotniska zapasowe, jak wiemy, tego dnia były nieczynne. Więc to wyjątkowe niechlujstwo. Ale to nie jest tylko kwestia mojej oceny. To nie jest kwestia jakichś politycznych kalkulacji. Ale wczoraj przytoczono jedno zdanie z pisma, jakie prokuratura prowadząca śledztwo w tej sprawie wystosowała do ministra spraw wewnętrznych. Mianowicie w piśmie tym stwierdza się, że BOR dopuścił się skandalicznych, podkreślam, bo tego słowa użyto, skandalicznych zaniedbań. I rodzi się pytanie, skoro BOR dopuścił się tak skandalicznych zaniedbań, to rodzi się pytanie, dlaczego ci ludzie w dalszym ciągu pozostali na swoich stanowiskach. Mało tego.
Awansowali.
Awansowali. Bo wszyscy ci, którzy nie dopełnili obowiązków, pan generał Janicki po katastrofie otrzymał gwiazdkę generalską. Pan pułkownik Parulski po katastrofie otrzymał gwiazdkę generalską. A zatem państwo nagrodziło tych, którzy nie dopełnili swoich obowiązków. Czy to nie nasuwa pewnych podejrzeń? Czy tak reaguje zdrowe państwo? Pierwszą rzeczą, o czym też wielokrotnie mówiłem, jeżeli doszło do takiej katastrofy, w innym demokratycznym państwie rząd podałby się do dymisji, bo to był samolot rządowy. Podałby się do dymisji, co nie oznaczałoby, że się poczuwa do winy. Ale to jest swoistego rodzaju porażka, jeżeli ci, którzy mają zapewnić bezpieczeństwo, z takich czy z innych przyczyn nie zdołali tego uczynić, to podają się do dymisji. Niech inni zbadają sprawę, niech oczyszczą nas z ewentualnych potencjalnych zarzutów. A to u nas w państwie stało się zupełnie coś innego. Ci, którzy ponosili odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, w dalszym ciągu piastują te stanowiska i nawzajem obdarowywują się awansami. To musi nasuwać daleko idące podejrzenia, że coś tu jest nie w porządku.
Panie pośle, zaprosimy teraz naszych słuchaczy do włączenia się w naszą dyskusję. I tak, numery do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne 536 600 100 lub 536 600 200 z zagranicy 48 56 i dwa numery 655 23 33. lub 655 23 66, telefony z zagranicy, z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych 011 48 56 kierunkowy. Dzisiaj podsumowujemy wczorajszą debatę smoleńską. Naszym gościem jest pan poseł Stanisław Piotrowicz, wiceprzewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw zadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Bardzo serdecznie oczekujemy na telefony. I mamy już pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas zadzwonił?
Janusz z Białegostoku mówi.
Szczęść Boże, panie Januszu, prosimy bardzo.
Ja do tego tematu chciałbym włączyć się.
Proszę bardzo.
Tutaj tak słuchając tych rozmów, no i tak obserwując tą sytuację od samego początku, pierwszych chwil w ogóle, jak usłyszałem o tej tragedii, analizowałem cały czas postępowania. No i po prostu ludzie, mówi się o tym, dlaczego zostali awansowani, albowiem wykonali zadanie jak należy. No i za to się ludzi awansuje, nagradza. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, że kto po sobie zaciera ślady? No ślady zaciera sprawca. Kto zacierał, wiadomo. Trzecia sprawa. Kto nie dochodzi prawdy? No naprawdę w przypadku jakiejś sytuacji. No ten, który jest współwinny. No tyle chciałbym refleksji. Uważam, że mądremu dość.
Panie Januszu, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy.
Serdecznie dziękuję panu w moim przekonaniu za bardzo trafne refleksje. W pełni podzielam ten punkt widzenia, bo rzeczywiście nagradza się za osiągnięcia w pracy. Że sprawca zaciera ślady przestępstwa, doskonale też to znam, jako że pracę magisterską kiedyś akurat pisałem przed laty z kryminalistyki, więc trudno z tym się nie zgodzić. I rzeczywiście rodzi się pytanie, no można by było powiedzieć retoryczne. Dlaczego niczego konkretnego ustalić ani Komisja Millera nie mogła? No przecież za Biuro Ochrony Rządu odpowiedzialny był pan minister Jerzy Miller. Biuro Ochrony Rządu podlegało panu ministrowi Jerzemu Millerowi. I on stanął na czele komisji, która miała wyjaśniać przyczyny katastrofy.
Był sędzią w swojej sprawie.
Był sędzią w swojej sprawie, oczywiście, że tak. Myślę, że Polacy to dostrzegają, że to jest nienormalna sytuacja.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ktoś od nas dozwonił.
Ze Szczecina słuchaczka.
Proszę bardzo.
Ja w tej sprawie smoleńskiej witam ojca i gości. Przed odlotem, od razu powiem, do Smoleńska, ten samolot miał jechać, to Tusk w telewizji mówił, że Kaczyński polecą, ale nie wrócą. Więc skąd on wiedział, że nie wrócą? Przecież on, Tusk mówił to w telewizji. I to miliony ludzi widziało. Tam nikt się go nie zapiął do tej pory. Już 3 lata minęło, że się nie zapiął, nikt Tuska, skąd on wiedział, że polecą do Smoleńska i nie wrócą. To ja tego nie rozumiem. Tyle minęło już i Tuska się nikt nie zapytał, skąd on wiedział. I w telewizji to mówił. Miliony ludzi słyszało.
Dziękujemy. No trafne pytanie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
To się wszystko wpisuje rzeczywiście w określony klimat, który był wcześniej wytworzony w Polsce.
Dyskredytowano w ogóle osobę pana prezydenta.
To
praktycznie cały czas.
Znieważano go. Znieważali go wysocy rangą funkcjonariusze tego państwa. Znieważali go politycy. Jak już wspomniałem wcześniej, osobiście składałem zawiadomienia do prokuratury, bo jeżeli ktoś znieważa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to obraża również mnie jako obywatela, bo ja jako Polak jestem i chcę być dumny ze swojego państwa. A moje państwo uosobiają właśnie tacy dostojnicy jak prezydent państwa. Mnie zależy na tym, żeby być dumnym z głowy państwa wtedy, kiedy mnie reprezentuje za granicą, kiedy uosabia sobą majestat. Natomiast tu poniewierano prezydenta, znieważano i stale przedstawiano go w niekorzystnym świetle. Nie łudźmy się, z zewnątrz patrzą na to. To nie jest tak, że my żyjemy gdzieś na bezludnej wyspie i nikt nie wie, co się u nas dzieje. Przecież na terenie Polski, użyję tego słowa, grasują służby specjalne. Grasują służby specjalne, przecież nie tak dawno donoszono, że na Litwie jest 3000 agentów rosyjskich. No, można sobie wyobrazić, ile jest u nas. A co oni robią? Co oni mogą robić? No wystarczy na przykład, że są zaangażowani w internecie, prawda? I bo nieraz zachodzę w głowę, czy rzeczywiście człowiek o przeciętnej wrażliwości może wypisywać takie rzeczy, jakie znajdują się w internecie. Mało tego, czy Polacy mogą do tego stopnia się posunąć, żeby gardzić własnym narodem, żeby gardzić własnym państwem. Myślę, że takich wpisów nie dokonują Polacy. No, a skoro jest to doskonała forma do dezintegracji społeczeństwa, bo przecież to na tym polega, żeby dezintegrować.
No, dzieli rządź kiedyś ta rzymska...
Dividend impera, tak?
Tak
oczywiście,
jest,
że tak, ale to jest ta zasada w dalszym ciągu funkcjonuje. Takie było przecież zadania piątej kolumny
tak
na zapleczu, wprowadzać dezorientację,
dezinformację. To też jest przecież pomieszanie pojęć, pomieszanie informacji. To wszystko, to jest... Kiedyś czytałem ciekawy artykuł, który też mówi o bardzo nowoczesnej broni, zresztą starej z drugiej strony jak świat, która coraz lepiej działa. To jest właśnie te metody, o których pan poseł mówi. Dezintegracja społeczeństwa, dezinformacja, to jest to podzielenie społeczeństwa na oni i my, na wrogów. I tam się prawda gubi, tam się prawda zaciera, tam jest subiektywizm, tam już nie ma obiektywizmu i nie ma jedności.
Tak, to wszystko prawda, ale ja myślę też, bo taka rodzi mi się refleksja, że Polacy chyba dostrzegają to, że moje ugrupowanie jest stale atakowane o rzekomy język nienawiści. Natomiast przecież prawda wygląda zgoła odmiennie. To ci, którzy nawołują formalnie do miłości, to oni stale poniewierają nami jako ugrupowaniem opozycyjnym, stale obrzucają nas rozmaitymi epitetami, wskazują w parlamencie, że nasze miejsce to jest w kryminale. Przecież nie tak dawno z trybuny sejmowej grzmiał jeden z posłów, że patrząc na nas i wskazując na Prawo i Sprawiedliwość, zastanawiał się, co wy tu jeszcze robicie, wasze miejsce jest w kryminale. To przecież politycy ugrupowania miłości mówili, że trzeba dorżnąć te watahy pisowskie. To przecież ci politycy, którzy nawołują do miłości, mówili, że Kaczyńskiego trzeba zabić i wypatroszyć. I oni zarzucają stale nam rzekomo słowa nienawiści. Ci, którzy właśnie takie rzeczy wypowiadają. Mało tego. Owocami tej nienawiści, efektem tej nienawiści są ofiary tylko po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Bo przecież to w katastrofie smoleńskiej zginęli głównie ludzie reprezentujący właśnie to ugrupowanie. W Łodzi zginął też pan Rosiak, dlatego że reprezentował to ugrupowanie. Nie tak dawno też był agresywny atak na posłankę Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie. A zatem nam zarzuca się ponoć agresję. Natomiast to my ponosimy ofiary. Natomiast agresją pałają ci, którzy stale nas do miłości nawołują.
I odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Szczęść Boże, Panie Krystynie.
Mogę poczekać, tak?
Już jesteśmy na antenie.
Tak, tak.
Tak, proszę bardzo. Już jesteśmy.
Ja chciałam sprostować to, co ta pani ze Szczecina dzwoniła i mówiła. Uh-huh. To nie powiedział pan Tusk w momencie wylotu pana prezydenta Kaczyńskiego, tylko to swego czasu pan Komorowski jeszcze jako marszałek Sejmu powiedział w Sejmie, że pan Kaczyński, prezydent Kaczyński może gdzieś wyjechać i nie wrócić i wtedy wszystko się zmieni. No to były te jego prorocze słowa, które dużo dają do myślenia. No mnie na pewno tak. Także...
Pani Krystyno, dziękujemy za sprostowanie.
Także to takie sprostowanie. I
tak,
to
tak.
Było...
To ma pani rację, sam sobie przypominam teraz dobrze tą wypowiedź.
Tak było, tak było. Swego czasu to było jeszcze na jakiś czas przed
wylotem katastrofą, tak jest.
Do Smoleńska.
Pani Krystyno, także... dziękujemy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Czy jeszcze jakieś pytanie? Wszystko. Wszystkiego dobrego.
No nie, ja, dla mnie to jest wszystko tak jasne. Ja tylko mam nadzieję, że nie ma już w tej chwili zbrodni doskonałych, że wszystko jest tylko kwestią czasu. Przepraszam, że to powiedziałam.
No nie, dobrze, bo wszystko, jeżeli poszukujemy prawdy, to właśnie o to chodzi. Po to takie konferencje między innymi, jak ta debata smoleńska. Pozdrawiamy panią.
Ja byłam na niej wczoraj.
Cieszymy się, to jest ważne, żeby samemu uzbrajać się w argumenty.
Mnie niepotrzebne są żadne komisje. Ja wiem swoje od podstawowego początku, jak tylko to się stało. To dla mnie był... Dla mnie osobista moja tragedia była.
Myślę, że nie tylko dla pani, dla wielu z nas.
Tak.
Bo to jest ten majestat Rzeczpospolitej. Pozdrawiamy panią serdecznie. Wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Serdecznie dziękuję pani za ten telefon. Oczywiście ma pani rację. Ja wtedy, kiedy ten telefon był i padały te słowa, ja miałem świadomość, że wypowiedział je ówczesny marszałek Komorowski. Ale nie prostowałem, bo myślę, że może nie jest aż tak istotne, kto to powiedział, ale ma pani rację. Tak, powiedział to marszałek Bronisław Komorowski.
I odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Jacek Dąbrowy Grundzi. Moment, radio z ciszy.
Tak, proszę bardzo, już jesteśmy na antenie.
Już ciszyłem.
Proszę bardzo, panie Jacku.
Taka uwaga ogólna do tych wszystkich. Już się parę razy dodzwoniłem do audycji poświęconej Smoleńsku. Ja w tej chwili jestem przed komputerem. Mam ten 28... miesięcy przed oczami. Taka jedna uwaga, tutaj należy mówić nie o konkretnych osobach przy omawianiu tej sprawy, tylko mówić o niedopatrzeniach przez urzędników państwa polskiego, bo to są, tutaj już nie jest istotne, nie są istotne osoby. Istotne jest to, że do sprawy doszło za działaniem państwa polskiego, bo to będzie miało bardzo istotne znaczenie w przyszłości, wyciąganiu konsekwencji z tego całego zdarzenia, bo to jest rzecz na tyle niedopuszczalna, że tutaj już mówienie o osobach jest, powiedzmy, rzeczą bezcelową. Dziękuję za dostarczanie ciągłych wiadomości. Ja też oczywiście, jak większość ludzi myślących, miałem od początku przekonanie, że to jest coś nie tak, bo ta koncepcja, że to było piąte podejście do lądowania, to była pierwsza informacja, która się ukazała kilka minut po katastrofie. Także
Panie Jacku,
bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy za ten głos.
Boże,
szczęść Boże, wszystkiego dobrego do pana.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy z Bogiem. Jeśli chodzi o te osoby, no one tak nie padają wprost, ale jednak niedopełnienia rodzą się zawsze po stronie jakichś osób, prawda? Jeżeli mówimy o wyjaśnieniu, nie mówimy o sprawcach. Jeżeli, tak to ujmując.
Z racji funkcji niektóre nazwiska muszą paść. No przede wszystkim, jeżeli się zważy na ustrój niektórych instytucji. Bo trzeba wiedzieć, że kiedy pada nazwisko prokuratora, to trzeba wiedzieć, że prokuratura jest zbudowana na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i hierarchicznego podporządkowania. Skoro na terenie katastrofy pojawił się najwyższy rangą prokurator, będący jednocześnie prokurator wojskowy, najwyższy rangą prokurator wojskowy, pułkownik Parulski, będący jednocześnie zastępcą prokuratora generalnego, to wiadomym jest, że on ponosi odpowiedzialność za to, w jaki sposób prokuratura wykonała swoje zadania. Dlatego, że miał prawo do organizowania i obowiązek tak zorganizowania ekipy prokuratorskiej, żeby ona wykonała to, co należy do ustawowych zadań prokuratorów. Mogły się zdarzyć jakieś trudności, ale też chciałbym usłyszeć, jeżeli pan prokurator zlecił swoim podwładnym rzetelne wykonanie czynności procesowych i zakreślił je, a oni tego nie wykonali z różnych powodów, bo na przykład z przyczyn natury obiektywnej nie mogli, to ja chcę to usłyszeć. Dlaczego nie wykonano czynności procesowych na miejscu katastrofy? Względnie chcę usłyszeć, kto ponosi odpowiedzialność za to, że nie zlecił dokonania określonych czynności procesowych. Takie pytanie stawiałem w Sejmie panu prokuratorowi generalnemu Andrzejowi Seremetowi. Dlaczego prokuratorzy polscy nie uczestniczyli w oględzinach miejsca zdarzenia, a wtedy mogli uczestniczyć, bo przez pierwsze dni po katastrofie procedowano w oparciu o umowę o porozumienie polsko-rosyjskie z 1993 roku. Jeżeli nie wykonano sekcji zwłok na terenie Polski, a tutaj była już pełna swoboda, bo nie można się było tłumaczyć tym, że Rosjanie piętrzyli jakieś trudności, że na coś nie zezwalali, bo na terytorium Polski prokuratorzy powinni wykonać to, co należało do ich obowiązków. A do ich obowiązków należało przeprowadzenie sekcji zwłok, tym bardziej, że w takich sekcjach na terenie rosyjskim nie uczestniczyli. A obowiązkiem jest prokuratora zarządzić sekcję zwłok i być przy niej obecny, bo wedle przepisów to nie lekarz, a prokurator wykonuje sekcję zwłok. I tego nie zrobiono. Trudno mi nie wymienić nazwiska generała pana Janickiego, skoro również Biuro Ochrony Rządu jest tak zbudowane, że za całość odpowiada szef tej struktury, a więc generał Janicki. To on miał obowiązek rozdzielić zadania, dokonać odprawy, a później przyjąć meldunki z realizacji wykonanych zadań. Jak dowiedzieliśmy się wczoraj od byłych funkcjonariuszy BOR, i to wysokich rangą, panów pułkowników, którzy wcześniej piastowali funkcję szefa i wiceszefa Biura Ochrony Rządu. Oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak funkcjonuje ta struktura, co należało do obowiązków, co należało zrobić, a czego nie uczyniono. I oni wczoraj właśnie na konferencji na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego punkt po punkcie pokazywali, czego funkcjonariusze BOR-u nie dokonali, a w szczególności, czego nie dokonał szef tej służby. I to oni podkreślali, że za całość odpowiedzialny jest z racji nadzoru, z racji pełnionej funkcji szef tej służby. I póki co szef tej służby nie poniósł żadnych konsekwencji, nawet natury politycznej.
Drodzy Państwo, dochodzi za 5 minut godzina 23. Chciałbym też teraz, abyśmy wysłuchali zaproszenia na jutrzejsze rozmowy niedokończone, bo one też będą w tym kluczu i temacie właśnie katastrofy smoleńskiej.
O najnowszych wynikach badań w sprawie katastrofy smoleńskiej to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja o 21.40. Gośćmi programu będą dr inżynier Wacław Berczyński, konstruktor lotniczy, wieloletni pracownik działu wojskowo-kosmicznego Boeinga i innych koncernów lotniczych, dr inżynier Kazimierz Nowaczyk, specjalista w zakresie spektroskopii molekularnej. Serdecznie zapraszamy.
Drodzy radiosłuchacze, również taka informacja dla nas wszystkich, mianowicie pan profesor Wiesław Binienda będzie miał jutro swój wykład w Lublinie o godzinie 18 w auli Wydziału Mechanicznego PL przy ulicy Nadbrzystrzkiej 36, także bardzo serdecznie zapraszamy na to, aby też również skorzystać z tego zaproszenia, z tego wykładu, więc Lublin jutro godzina 18 i Wydział Mechaniczny. Bardzo serdecznie zapraszamy, a my trwamy w naszych rozmowach. Gościem jest pan poseł Stanisław Piotrowicz, wiceprzewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyny katastrofy smoleńskiej. I odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo, jesteśmy na antenie. Prosimy bardzo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Kto się od nas dodzwonił?
Kłania się Maciej Woźny z Lublina.
Prosimy, panie Macieju.
Mam parę spostrzeżeń. Zastanawia mnie, czy ktoś dał zielone światło dla tego medialnego bombardowania artyleryjskiego, które było przed katastrofą smoleńską wobec świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ciekaw jestem, czy było jakieś odgórne polecenie, aby wobec posła Antoniego Macierewicza, który na połączonym posiedzeniu sejmowych komisji w styczniu 2011 roku, gdy uzasadniał wniosek o takie posiedzenie, żeby nagłośnić jedynie fragment, w którym poseł Macierewicz wymienia słowo zaprzaństwo, a niemal przemilczeć całą masę problemów związanych z prowadzeniem śledztwa, które w tymże wystąpieniu postawił. Nieraz do tego wystąpienia wracam, żeby mieć materiał porównawczy między medialnym bombardowaniem artyleryjskim a tym, co było naprawdę. I ciekaw jestem zdania pana posła Piotrowicza. Serdecznie pozdrawiam.
Bardzo serdecznie dziękujemy, również pozdrawiamy. Panie pośle.
No cóż, rzeczywiście wytworzono wokół osoby prezydenta bardzo niekorzystny klimat. W dalszej kolejności nie przygotowano w sposób właściwy wizyty. Nie zadbano o to, ażeby strona polska mogła dokonać ustaleń. Wręcz oddano śledztwo stronie rosyjskiej. Śledztwo jest prowadzone fatalnie, zresztą jak się okazuje, to gdy się mówi, że prowadzone są dwa niezależne śledztwa, to ja mam poważne wątpliwości, czy śledztwo prowadzone przez polską prokuraturę może być nazwane śledztwem niezależnym, skoro zdecydowana większość materiałów to pochodne śledztwa rosyjskiego. Przecież polscy prokuratorzy tak na dobrą sprawę w bardzo ograniczonym zakresie dokonali bezpośrednio i osobiście pewnych czynności procesowych. Zasadniczo bazują na materiałach przekazywanych przez stronę rosyjską. Materiałach często fałszowanych, co już zostało wykazane w tym śledztwie. Myślę tu o protokołach sekcji, ale również wszyscy pamiętamy, jak to strona rosyjska zmieniła zeznania kontrolerów wieży. Przysłano wcześniej protokoły przesłuchań, później przysłano kolejne protokoły, a tamte polecono polskiej prokuraturze unieważnić. No i polska prokuratura uznała, że jest zobowiązana stanowiskiem Rosji i musi unieważnić te pierwsze przesłuchania kontrolerów i tak dalej, i tak dalej. Zresztą w dniu wczorajszym również czytano z raportu MAK-u. Z jakimi wnioskami, z raportu komisji Millera, z jakimi wnioskami ta komisja zwróciła się do strony rosyjskiej? Żądano podstawowych dokumentów. Litania była długa tych wszystkich dokumentów, więc wybaczcie państwo, ja ich nie wymienię, ale dokumenty o fundamentalnym znaczeniu. Jeden z asystentów wczoraj na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego niemalże przez 10 minut odczytywał listę tych dokumentów, których komisja Millera domagała się od strony rosyjskiej i przy każdym dokumencie była adnotacja nie otrzymano i tak dalej, nie otrzymano albo też otrzymano, ale w bardzo okrojonym zakresie. No i mimo takich braków komisja Millera zakończyła swoje prace i dokonała ustaleń. Podobnej sytuacji jest w tej chwili prokuratura, która również zwraca się o pomoc prawną do Rosji i tej pomocy nie uzyskuje albo uzyskuje w bardzo niezadowalającej formie, a trzeba podkreślić, że przecież już jest prawie 3 lata po katastrofie. I kolejna rzecz, na którą pani zwróciła uwagę. Skoro społeczeństwo widzi, że coś jest nie tak, jeżeli nawet niektórzy uwierzyli w tą narrację, którą prezentowano już po katastrofie, że winę ponoszą piloci, mgła, brzoza i tak dalej, i tak dalej. Co było zdumiewające, że od razu pierwszego dnia była taka gotowa wersja. Nikt się nie zastanawiał wtedy, czy aby nie było zamachu terrorystycznego, a przecież dziś przy każdej katastrofie samolotu wersja o zamachu terrorystycznym, o każdej katastrofie na świecie. Skoro mamy do czynienia z terroryzmem, to zawsze tego rodzaju wersja jest wersją kluczową. Później rozważa się również i inne. Natomiast w tym przypadku natychmiast odrzucono tą wersję. Mało tego, gdy dziś widzimy, w jaki sposób prowadzone jest to śledztwo, to zaczynają w coraz szerszych kręgach narastać niezadowolenie, bo nawet ci, którzy uwierzyli w tą pierwszą wersję o błędzie pilotów, jak patrzą na sposób prowadzenia śledztwa, jak patrzą na sposób zachowania władz polskich, no to widzą, że jednak coś jest nie w porządku. Mało tego, jeżeli widzą, że ci, którzy zmierzają do prawdy, podejmują wysiłek, są ośmieszani, jeżeli wszystkie uprawnione tezy prezentowane określane są mianem teorii spiskowych, to rzeczywiście muszą rodzić się wątpliwości, czy organy tego państwa, czy instytucje tego państwa rzeczywiście są zainteresowane ujawnieniem prawdy. No, myślę, że istnieje pewna kolizja interesu, skoro ci, którzy powinni teraz zaangażować się w wyjaśnianie tej katastrofy, tak na dobrą sprawę, za to, co się wydarzyło, powinni ponieść co najmniej odpowiedzialność polityczną. W związku z tym jest kolizja interesów. Jak dociekać do prawdy, skoro za tą prawdę może się odpowiadać?
I odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze kochany, czcigodny i panie senatorze Stanisławie, tutaj Krzysztof chciał pana bardzo podtrzymać, bo i tak, ja tak się czuję właściwie jak w rodzinie z panem, no i z żoną, i z córką. Bardzo przepraszam, bo te fotografie tam z Benedyktem XVI leżą na stole i żona wyśle do pana, ale chcę powiedzieć, że cieszę się bardzo, bo chrześcijaństwo to jest jednak świadectwo. Cokolwiek by się nie stało, dla mnie jest najważniejsza tajemnica paschalna, która daje cały smak i sens temu, co się wydarzyło. Tam tylu kochanych ludzi, przyjaciół, których znałem, no zginęło, ale to oni nie zginęli, oni żyją, oni pana podtrzymują. Ja pana chciałem też podtrzymać, nie mam nic do powiedzenia w sensie jakichś tam szczegółów takich, powiedzmy, no tam technicznych, ale to jest szalenie ważne, żebyśmy to, o tym mówili, bo to jest danie jednak świadectwa Panu Jezusowi, który przeszedł przez krzyż i doszedł do zmartwychwstania. Dlatego mówię jeszcze raz, cieszę się bardzo, niech pan Stanisław senator mi wybaczy, ale moja żona Monika wyśle te cudowne fotografie tam z tego, z tym przyświętym, z Benedyktem XVI, bo tak ciągle, myślę, że córka to już się bardzo zmieniła w tej chwili w stosunku do tego, co tam jest wyrażone na tych zdjęciach, ale mówię, tak się cieszę tą przyjaźnią, bo to było takie spontaniczne, cudowne, piękne i cieszę się, że pan właśnie jest i występuje jako świadek, chociaż pamiętam, jak Jan Paweł II powiedział w Nowym Targu, że świadek to martyr, ale nie bójmy się. Jeżeli Pan Jezus zażąda, no to będziemy wtedy błogosławieni. Także tak tylko ogólnie, ale cieszę się, że o tej godzinie i mogę z Rzymu pozdrowić, bo jednak czuję tą wielką właśnie łączność i tą przyjaźń, bo przecież to były rzeczy niezwykłe, te nasze wspaniałe spotkania. No i mam nadzieję, że tam listonosz do Krosna szybko dojdzie. Także ściskam serdecznie pana senatora i małżonkę i córeczkę. No i myślę, że właśnie wszystko tak pójdzie, jak sobie Pan Jezus chce, ale ta cała tragedia, ona ma głęboki, głęboki sens. Nie można odebrać jej sensu i nie można spekulować w tym sensie, że to jest coś takiego dziwnego, co się nie da wyjaśnić. Dawno jest wyjaśnione, a wyjaśnieniem jest całe misterium paschalne Pana Jezusa, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Niech Matka Boża nieustającej pomocy będzie podporą dla Pana Senatora Stanisława, dla nas. Idźmy do przodu i na pewno jesteśmy skazani na ostateczne zwycięstwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo dziękujemy.
Panie Krzysztofie, miło mi Pana było słyszeć. Zawsze się cieszę, kiedy Pana zobaczę. Jest Pan takim ciepłym, dobrym człowiekiem i jestem wdzięczny za to, że jest Pan wszędzie tam, gdzie być trzeba i że Pan dokumentuje te wszystkie ważne dla nas Polaków wydarzenia. A co do zdjęć, to ja wiem, że im starsze, tym większą wartość mają. Więc cieszę się bardzo i serdecznie dziękuję za to dobro. Zawsze, gdy ktoś mówi, że modli się za mnie, że modli się za ludzi, którzy troszczą się, jak umią, jak umieją, jak potrafią, troszczą się o swoje państwo, o swój naród, to wzruszam się wtedy, bo wiem, że ofiarowują mi to, co najbardziej wartościowe. Tej modlitwy rzeczywiście potrzeba i wszystkim, którzy się modlą, mogę powiedzieć, że co wieczór modlę się za tych, którzy ofiarowują mi swoją modlitwę.
A to jest ważne zawsze, gdy człowiek poszukuje prawdy, to odnosi się do Najwyższego, tego, który, do Boga, który sam jest prawdą. On też nam daje, bo tą prawdę prowadzi nas, bo przecież o to chodzi. Nawet gdy rozmawiamy tak bardzo poważnie o przyczynach tej katastrofy, gdy bierzemy sprawy dopatrzeń czy niedopatrzeń, kiedy bierzemy sprawy naukowe, to w tym, w gruncie rzeczy chodzi nam, żebyśmy poznali prawdę, bo prawda wyzwala. Jeżeli się poznaje prawdę, na prawdzie można budować, prawda? I to jest...
I ja też wierzę, podobnie jak Pan Krzysztof, że z tego zła Pan Bóg wyprowadzi dobro. Myślę, że przychodzi też otrzeźwienie dla coraz to szerszych kręgów w naszym społeczeństwie. Przecież widzimy, co się w tej chwili dzieje w świecie, co się dzieje w Europie. We wcześniejszej audycji w telewizji ojciec dyrektor wspomniał o tym wielkim zagrożeniu. Chciałbym wierzyć, że to Polska, która już kiedyś obroniła Europę, obroniła chrześcijaństwo, myślę tu o Odsieczy Wiedeńskiej, myślę tu również o wydarzeniach z 1920 roku, określanych mianem cudu nad Wisłą, kiedy to też Polska obroniła Europę przed bolszewickim zalewem, że chciałbym wierzyć, że i teraz Polska stawi czoła lewackim pomysłom i jako ten jedyny kraj nie dopuści do takiej demoralizacji, jaka stała się udziałem wielu krajów już zachodnich. Myślę, że pewnie i taka nasza rola jest w dzisiejszych czasach. Myślę też, że z tej katastrofy smoleńskiej wszyscy wyjdziemy umocnieni, że zobaczymy, jak wygląda życie publiczne, jakie są pokrętne interesy, że potrafimy też z tych plew wybierać ziarno, że nie ten polityk jest dobry, który pięknie mówi, który ma ładny krawat, ale ten, który czynami opowiada się za swoim państwem i za swoim narodem. Wielokrotnie podkreślam to, żeby polityków oceniać nie przez pryzmat tego, jak mówią i jak się uśmiechają, ale przez pryzmat tego, za czym głosują. I w każdej kampanii wyborczej apeluję o to, żeby wyborcy rozliczali polityków z tego, co robili w poprzedniej kadencji, za czym głosowali, za czym opowiadali się. Bo jeżeli ktoś co innego ludziom obiecywał, a później co innego robił, to stracił swoją wiarygodność. A skoro stracił wiarygodność, to nie powinien reprezentować narodu. Często, już wybaczcie Państwo na tą trochę inną refleksję, ale przykro mi jest, gdy stale słucham wszystko co najgorsze o politykach. i stale towarzyszy mi ten wyrzut, że żyję na koszt podatnika. Stale słyszę, że politycy są zakłamani, że politycy są nieuczciwi, ale to jest zdanie uogólniające, a każde uogólnienie jest krzywdzące, bo rzeczywiście ci, którzy tak patrzą na parlament, mają o tyle rację, że w parlamencie zdarzają się ludzie, którzy niegodnie wypełniają swoją funkcję. Ale nie wszyscy są tacy, wierzcie państwo. Jest wielu, wielu porządnych, uczciwych, przyzwoitych polityków. Ale tych się najczęściej nie pokazuje. Natomiast jeżeli tak się narzeka na posłów, na senatorów, no to chciałbym przypomnieć, że przecież to jest... Oni się tam nie wzięli znikąd. No ktoś ich tam wybrał. To jest w jakimś stopniu też odzwierciedlenie społeczeństwa. No bo skoro w parlamencie są źli politycy, to rodzi się pytanie, dlaczego oni się tam znaleźli? Kto i dlaczego ich wybrał? Być może, bo błędy się zdarzają, że ktoś się zawiódł, że ktoś nie znał dobrze kandydata. Ale jeżeli ktoś doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jakie kandydat ma poglądy, to pewnie takie poglądy mu odpowiadały i dlatego dokonał takiego, a nie innego wyboru. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, jak robi się wszystko, żeby nam Polakom ohydzić wszystkie instytucje państwa naszego, żeby nam w ogóle obrzydzić Polskę, żeby nam obrzydzić poszczególne instytucje, żeby obrzydzić politykę. Polityka to jest coś złego, coś śmierdzącego. I uczciwy, przyzwoity obywatel tą polityką nie powinien się zajmować. Nic bardziej błędnego. To kto się będzie zajmował polityką? Często nie czujemy tego związku między państwem a naszą sytuacją. Na spotkaniach z wyborcami często słyszę taki głos: proszę pana, a co mnie to interesuje, co się tam dzieje na szczytach władzy? Mnie interesuje mój dom, moja rodzina, mnie interesuje moja praca. Oczywiście dla każdego najbliższa jest koszula. Koszula ciała jest najbliższa. Ale brakuje myślenia w kategoriach państwa, że ta sytuacja rodzinna, to czy mamy pracę, to jak nam się żyje, to zależy od kondycji i stanu państwa. Jeżeli państwo na szczytach władzy jest źle zarządzane, jeżeli państwo jest rozkradane, jeżeli marnotrawione są środki, to wcześniej czy później efekty takiej polityki dotrą do nas. One przychodzą zazwyczaj z pewnym opóźnieniem, ale one do nas dotrą. Polityka to roztropna troska o dobro wspólne. Zresztą pięknie to powiedział ksiądz arcybiskup Mokrzycki podczas homilii w Częstochowie, że w starożytnym, ja to jeszcze raz przytoczę, bo to bardzo te słowa są wymowne i jakże prawdziwe, że w starożytnej Grecji ci, którzy interesowali się losem swojego państwa, byli określani mianem politykos. A ci, którzy się nie interesowali swoim państwem, określani byli mianem idiotos. Myślę, że interesowanie się polityką w tym ujęciu, że jest to roztropna troska o dobro wspólne, powinno być obowiązkiem nas wszystkich. Oczywiście każdy na miarę swoich możliwości i na miarę miejsca, w którym został postawiony. Ale każdy z nas może coś dobrego dla tego kraju, dla naszego narodu uczynić. A to przecież wszystko czyniąc dla państwa, czyniąc dla narodu, czynimy dla siebie. Nieszczęściem jest to, że Polska przez tyle lat nie miała swojej państwowości. A przez ostatnie dziesięciolecia była pod zaborem rosyjskim. Była w ramach państwa totalitarnego. Nic dziwnego, że w dalszym ciągu jeszcze wśród wielu nas jest zakorzenione to, że nie utożsamiamy się ze swoim państwem. Że o państwie, o instytucjach państwa mówimy to oni. I traktujemy jako coś przeciwstawnego, bo tak było w systemie totalitarnym. Państwo było aparatem ucisku, było aparatem zniewolenia. Myślę, że przyszedł czas, że obywatele powinni utożsamiać się ze swoim państwem, bo to jest nasze państwo, a jeżeli się dzieje w tym państwie źle, to my wszyscy wspólnie musimy w tym państwie zaprowadzić porządek. Nikt inny za nas tego nie zrobi. Nikt inny nie zbuduje siły tego państwa. Nikt nie zbuduje tego państwa na miarę naszych ambicji i na miarę naszych oczekiwań. My sami to musimy zrobić, nie oglądać się na innych. Myślę, że z tej katastrofy powinna wypływać taka refleksja. Powinna być mobilizacja nas wszystkich w trosce o dobro państwa i dobro naszego narodu.
No i dzisiaj też podejmujemy tą refleksję właśnie w poszukiwaniu prawdy i o tym, by państwo było silne, musi mieć silne podstawy. Ojczyzna jest matką, o którą się trzeba troszczyć, którą trzeba kochać, za którą życie oddawali nasi ojcowie, pradziadowie, po to, byśmy my mogli żyć w wolnym kraju, ale też żebyśmy umieli postrzegać wolność jako dar, a nie jako samowolę, aby je nie rozsprzedać, nie roztrwonić na drobne. I co dla nas ważne, abyśmy umieli doceniać godność i majestat państwa. Dlatego też cała ta sprawa katastrofy smoleńskiej jest tak ciągle żywa w naszych sercach, bo ciągle mamy sprzeczne sygnały. Widzimy, jak państwo pokazuje brak swojego profesjonalnego przygotowania czy chęci poznania prawdy, co rzeczywiście było i jak to wyglądało. Dlatego też dzisiaj rozmawiamy o tym, podsumowując tą debatę smoleńską. Jest z nami pan poseł Stanisław Piotrowicz, wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyny katastrofy smoleńskiej. Także zapraszamy na jutrzejsze rozmowy niedokończone. Będziemy mieli też specjalistów, którzy brali udział właśnie w tej debacie smoleńskiej wczorajszej, którzy relacjonowali, bo pan poseł też brał udział, ale z tej drugiej strony, prawda? Więc będziemy mieli też specjalistów jutro. Pan profesor Kazimierz Nowaczyk, polski naukowiec, fizyk, pracujący w Stanach Zjednoczonych, wybitny naukowiec i specjalista, co jest bardzo ważne, pracuje on w Centrum Spektroskopii Fluorescencyjnej na Wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej Szkoły Medycznej University of Maryland w Baltimore w Stanach Zjednoczonych, więc specjaliści najwyższej klasy, oraz pan doktor inżynier Wacław Bereczyński z Filadelfii, Stany Zjednoczone, też wieloletni pracownik koncernów lotniczych, konstruktor Bombardier czy Boeing, także to też będzie taka dyskusja znowu bardzo taka szczegółowa i dyskusja, która nam ukaże fakty bardzo techniczne. Dla nas też ważne, byśmy poznawali te szczegóły i próbowali rozumieć tą rzeczywistość. A my tymczasem jest 20 minut po godzinie 23. My jeszcze odbieramy kolejne telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo, proszę wyłączyć radio. Proszę wyłączyć radio.
Kolejne telefony. Już?
Tak, tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dozwolił?
Jan mówi z Podlasia.
Szczęść Boże, panie Janie, prosimy bardzo.
To wszystko zaczęło się od tej nocnej zmiany. Ja słuchałem, jak w telewizji Tusk występował, chełpił się tym, że uczestniczył w obleniu rządu Jana Olszewskiego. I do tej pory Unii tkwił w tym. W rządzie jest Buni, a Buni to takie same jak Unii, a Unii takie jak Buni. Prezydent Komorowski wziął za doradcę spawacza, kagiebowca, komunistę. To o czym to świadczy? Żeby prezydent wziął takiego doradcę, że my z nimi walczyli tyle z komunizmem, a on za doradcę, bo się nie wstydzi wziąć komunistę za doradcę. Szczęść Boże, to wszystko.
Panie Janie, dziękujemy bardzo serdecznie za ten głos. Pozdrawiamy, z Panem Bogiem.
Serdecznie dziękuję. Ja przy tej okazji może warto jeszcze raz powiedzieć, że nie tak dawno w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Bronisławie Komorowskim opracowano nową doktrynę obronną Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkim by się wydawało, że skoro jesteśmy członkami Paktu Północnoatlantyckiego, NATO, do którego tak bardzo aspirowaliśmy i tak bardzo cieszyliśmy się z tego, że wreszcie udało nam się wyrwać spod sowieckiej dominacji. Tak bardzo cieszyliśmy się, że oto NATO jest gwarantem naszej niepodległości, gwarantem naszego bezpieczeństwa. Tymczasem z tego dokumentu opracowanego pod auspicjami pana prezydenta Bronisława Komorowskiego nie tak dawno wynika, że gwarantem bezpieczeństwa Polski jest Rosja. Powtarzam to, bo ktoś mógłby uznać, że się przesłyszał. Gwarantem bezpieczeństwa Polski wedle nowej doktryny obronnej opracowanej pod auspicjami pana prezydenta Bronisława Komorowskiego jest Rosja. I tak oto, drodzy państwo, widzimy, jak na naszych oczach historia zatacza koło, a przez ostatnie 20 lat w pewnych środowiskach medialnych cały czas uporem nam powtarzano, że trzeba skończyć z takim myśleniem, że historia kołem się toczy, że takie myślenie trzeba odstawić do lamusa, że to było kiedyś dobre, a nie dziś. Na naszych oczach historia zatacza koło.
I odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo. Halo, jesteśmy na antenie, proszę bardzo. Ale proszę bardzo wyłączyć radio.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, już jesteśmy. Wyłączyć radio, już jesteśmy na antenie.
Adam z Koszalina.
Proszę bardzo,
ja mam
Adamie.
Prośbę, nie będę się do audycji ustosunkowywał, tylko
tak?
Przekazał tę informację o panie profesorze jutro w Lublinie. Ja bym przekazał tę informację koledze przez telefon, ale szczegółów.
A, szczegóły odnośnie spotkania jutrzejszego w...
Tak, w Lublinie.
W Lublinie. Chwileczkę, ja tylko muszę sobie...
Mógłbym jeszcze słówko poza anteną, dosłownie dwa słowa.
Dobrze, za chwileczkę. Jeśli chodzi o spotkanie w Lublinie z panem profesorem Biniendą, to ono będzie jutro...
Na
Wydziale Mechanicznym przy ulicy nad Bystrzyckiej 36.
Godzina
18 w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Ulica
na... Proszę dwa słówka poza ten mogę, dobrze?
Dobrze, za chwileczkę, dobrze. My trwamy w naszych rozmowach niedokończonych. Panie pośle, mamy wiele tych spraw, wiele rozmaitych pytań. Tak powoli podsumowując, co nam dała debata wczorajsza?
Po pierwsze, zaprezentowano badania przeprowadzone przez najwybitniejszych profesorów. Profesorowie zakwestionowali w zasadniczy sposób ustalenia raportu Millera, jak i również komisji MAK. Wykazali niedorzeczność, nielogiczność i brak profesjonalizmu. Do szczegółów w tej chwili wracał nie będę. Mało tego, pani mecenas Maria Schonert-Binienda przedstawiła, jak błędnym było przyjęcie konwencji chicagowskiej, załącznika 13 do tej konwencji, jako podstawy do badania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Po pierwsze, konwencja ta ma zastosowanie tylko do samolotów cywilnych. Po drugie, jeżeli już nawet by zgodzić się, to w dniu wczorajszym wykazano, że i tej konwencji nie przestrzegano. W szczególności państwo zdarzenia, a takim była Rosja, zgodnie z artykułem 3 tej konwencji, miało obowiązek podjąć wszelkie niezbędne działania w celu ochrony dowodów i odpowiedniego zabezpieczenia statku powietrznego i zawartości przez czas niezbędny do przeprowadzenia badania. i dalej odpowiednie zabezpieczenie obejmuje ochronę przed dalszymi uszkodzeniami, dostępem osób nieupoważnionych, kradzieżą i zniszczeniem. Wiemy, jak ta rzeczywistość wyglądała w Smoleńsku. Wrak zaraz po katastrofie był brutalnie cięty, wybijane były szyby, później przechowywany na wolnym powietrzu, później pod plandeką, a wedle konwencji chicagowskiej powinien być zrekonstruowany w hangarze. Nic z tych rzeczy. Więc skoro ktoś tak dumnie odwołuje się do konwencji chicagowskiej, to rodzi się pytanie, dlaczego do niej się nie zastosował. Pomijając już kwestię, że nie było żadnych podstaw, żeby stosować tą konwencję. Dalej, nie zastosowano się chociażby również w takim aspekcie, jak stanowi to artykuł 5 tejże konwencji. Mianowicie państwo miejsca zdarzenia może przekazać prowadzenie badania w całości lub w części innemu państwu lub regionalnej organizacji badającej wypadki. Wiemy, że Rosjanie nie przekazali takiej możliwości państwu polskiemu, ani państwo polskie też z determinacją nie dopominało się tego, by móc skorzystać z tego artykułu konwencji. Również nie zastosowano się do artykułu 3 tej konwencji, kiedy stanowi ten artykuł o tym, że państwo miejsca zdarzenia, a więc w tym wypadku Rosja, zwalnia spod nadzoru statek powietrzny, jego zawartość i wszelkie jego części, kiedy tylko przestają być potrzebne do badania i przekazuje je osobie lub osobom tutaj dalej uprawnionym. Oczywiście chodzi tutaj o państwo, w tym wypadku państwo polskie. Upływa już, kończy się 3 rok, jak Rosjanie dysponują polskim samolotem, wrakiem polskiego samolotu. W dalszym ciągu dysponują telefonem satelitarnym pana prezydenta, bo z tego co wiem nie został zwrócony. Dysponują czarnymi skrzynkami i nie stosują się w tym zakresie do konwencji chicagowskiej.
Panie pośle, bardzo serdecznie dziękujemy za ten czas tych rozmów niedokończonych, bo wiele pan rzeczy nam tu przybliżył, jeśli chodzi o przygotowanie całej wizyty, jeśli chodzi o konwencję.
A dodałbym jeszcze proszę w aspekcie bardzo konwencji to, co, bo można byłoby wiele mówić na temat nieprzestrzegania tej konwencji, bo w tej konwencji jest również mowa, że należy przeprowadzić kompleksowe, całościowe, w pełnym zakresie sekcje zwłok, czego nie zrobiono, a również o tym stanowi konwencja. Mało tego, również ta konwencja stanowi o tym, że w tym wypadku państwo polskie miało prawo przedstawić Rosji uwagi do raportu MAK-u. Miało na to 2 miesiące. I Rosja wedle konwencji chicagowskiej miała obowiązek albo te uwagi uwzględnić w swoim raporcie, a jeżeli ich nie zamierzała uwzględnić, to winna je załączyć do raportu. Rosjanie nie zrobili ani jednego, ani drugiego. O czym mówiłem już wcześniej na antenie telewizji Trwam, po prostu Rosjanie doskonale znają prawo polskie i wiedzą, że Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych,
która
nie miała prawa do tego, by prowadzić badania na terenie Rosji, a zatem również nie miała prawa do wystosowywania takich wniosków. Komisja Badania Wypadków Lotniczych wedle polskiego prawa miała prawo tylko badać zdarzenia zaistniałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Rosjanie doskonale o tym wiedzieli i dlatego zignorowali wnioski strony polskiej. Pamiętamy również, jak pan premier wprowadzał w błąd, że odwołamy się do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, a przecież to się okazało niemożliwe. W związku z tym momentami mógłbym posądzać o złą wolę, że nie ma woli wyjaśniania przyczyn katastrofy, a czasami dochodzę do wniosku, że nami rządzą ludzie, którzy nie mają kompletnie pojęcia o funkcjonowaniu państwa, nie znają podstawowych dziedzin prawa, bo przecież powinni wiedzieć, że do Międzynarodowej Komisji Lotnictwa Cywilnego ta Międzynarodowa Komisja Lotnictwa Cywilnego nie zajmuje się katastrofami wojskowymi, dlatego też w corocznym sprawozdaniu opracowywanym przez tą Międzynarodową Komisję nie uwzględniono katastrofy smoleńskiej, bo ta nie była lotem. Tu nie rozbił się samolot cywilny, tylko samolot wojskowy.
Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za ten czas rozmów niedokończonych i w telewizji Trwam, i tutaj w Radiu Maryja. Dzisiaj podsumowaliśmy debatę smoleńską, która wczoraj miała miejsce na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzisiaj naszym gościem był pan poseł Stanisław Piotrowicz, wiceprzewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw zbadania katastrofy, przyczyn katastrofy smoleńskiej. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję panu za obecność tutaj z nami, za podzielenie się swoim doświadczeniem życia jako osoba związana nie tylko z prawem, ale też właśnie związana z tymi wszystkimi teraz szczegółowymi sprawami odnośnie katastrofy smoleńskiej jako wiceprzewodniczący tego zespołu parlamentarnego.
Serdecznie dziękuję za umożliwienie podzielenia się tymi refleksjami. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy stanowią to radio, ojcu dyrektorowi, wszystkim ojcom posługującym, dlatego że to dzięki tej antenie, dzięki antenie telewizji Trwam dociera do Polaków prawda. To są dzieła opatrznościowe. Te media są dziełami opatrznościowymi. Serdecznie dziękuję naszemu dziennikowi, który od początku w sposób profesjonalny i niestrudzenie docieka do prawdy. Dziękuję też nielicznym innym mediom, które angażują się w tą sprawę. Ale myślę też, że zwykła uczciwość wymaga, żebym podziękował panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi. To on od samego początku, już wtedy, kiedy wspólnie z nim wracałem z Katynia, bo krytycznego dnia byliśmy w Katyniu i czekaliśmy tam na pana prezydenta. I wstrząśnięci tym, co się wydarzyło, wracaliśmy z powrotem. On już wtedy w pociągu rozmyślał, jak dociekać do prawdy. I on z taką wielką determinacją o tą prawdę walczy. Często tak u nas w Polsce zdarza się, że napiętnujemy to, co jest złego. A myślę, że powinniśmy też wszyscy dostrzegać dobro. I jeżeli stykamy się w swoim życiu z jakimś dobrem, żeby pokazać tym ludziom, że widzimy to, co oni dobrego robią, to naprawdę dodaje siły. A tych sił potrzeba, bo przecież sami widzimy, jak podejmuje się wszelkiego rodzaju działania, żeby zdezawuować pracę pana ministra Antoniego Macierewicza. Jak nie można kogoś zwalczyć argumentami, kontrargumentami, to stosuje się bardzo dotkliwy oręż. Oręż w postaci ośmieszania. Dlatego myślę, że potrzebne są również słowa naszego wsparcia, kierowane w stronę tych, którzy z wielkim zaangażowaniem i z wielkim poświęceniem dociekają do prawdy.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam również na jutro, na godzinę 21.40 do Radia Maryja, gdzie podejmiemy taki szczegółowy temat tej debaty smoleńskiej, a będziemy mieli gościli wybitnych specjalistów, polskich profesorów, którzy pracują na stałe w Stanach Zjednoczonych, pana doktora Kazimierza Nowaczyka z Baltimore i pana doktora inżyniera Wacława Berczyńskiego z Filadelfii. Ci dwaj panowie, którzy wchodzą w skład tego zespołu też parlamentarnego jako doradcze ciało, prawda? Oni też po będą jutro na naszej antenie. Mówię, specjaliści bardzo wybitni, specjaliści, którzy są cenieni właśnie w Stanach Zjednoczonych za swoją pracę i za swoją fachowość i swoją wiedzę. Również przedstawią nam swoje tutaj doświadczenia, swoje te obserwacje i swoje naukowe tezy, które wyprowadzili. Także bardzo serdecznie zapraszamy również jutro w czwartek, 7 lutego na godzinę 21:40. Ja panu posłowi bardzo serdecznie dziękuję, a wszystkich państwa za chwilę zapraszam na kompletę.
Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże.